Halo Wojtek, witam cię serdecznie. Odcinek numer 292. Ja tutaj jestem przygotowany, mam wszystko zapisane, jestem gotowy na wszystko.
292, to ten, ten słynny palindrom?
Tak, dokładnie, palindrom. Odcinek palindronimiczny. Ja ci wysyłam moją listę tematów.
Ale on który... już taki był.
Tak, wiem, którą nie wysłałem ci wcześniej, ale teraz ja, bo my przed nagraniem tego odcinka zaczęliśmy z Wojtkiem rozmawiać na temat iOS-a, tego, który właśnie dzisiaj wyszedł.
Tak właśnie, 13.2.
I teraz ja chciałbym powiedzieć, że są, jest tam jedna rzecz, Deep Fusion. Ja zrobiłem parę zdjęć z tym Deep Fusion i on rwie dupę. W sensie to autentycznie widać, jak dużą różnicę to wprowadza w zdjęciach. On uruchamia się automatycznie, nie widać tego w interfejsie. Nie? W sensie nie zobaczysz, że na przykład Deep Fusion załapało i robi zdjęcie. Mhm. Nie?
On tak się z tym Night tak. Mode, no to ten widać, nie, bo tam to jest informacja
a to jest, na górze. A to jest jakby po prostu to widać, zaraz powiem kiedy możesz zobaczyć, czy ten Diffusion jakby się uruchomił. I on się uruchamia w ogóle delikatnie powyżej granicy, poniżej której się już uruchamia Night Sight. To chyba tam było, że do 10 nitów właśnie jest Diffusion, poniżej 10 nitów jest właśnie Night Sight i tam powyżej iluś set nitów jest zwykły tryb. No nie, więc ten Diffusion w tym takim, powiedzmy, dość popularnym, lekko ciemnym środowisku powinien się uruchamiać Deep Fusion, ale ktoś zapyta, jak w ogóle to zauważyć. I to jest tak, jak cykniesz zdjęcie i wejdziesz, klikniesz na nie od razu, a Deep Fusion jest tylko w najnowszych iPhone'ach. Jeśli zrobisz zdjęcie, klikniesz na nie od razu, to ono przez pół sekundy będzie niewyraźny i potem nagle się zrobi wyraźniejsze. To się zobaczysz, że jest taki jakby autofocus i nagle fokus na tym zdjęciu. Tak jakby się troszeczkę potrzebowało chwilę, żeby się załadować w pełni. I jak zrobisz to zdjęcie i zobaczysz, że faktycznie jest takie, wiesz, przez sekundkę autofocus, potem jest normalnie, normalne zdjęcie i zrobisz zoom, w sensie palcami, na przykład na tekst, na twarzy, cokolwiek, co jest na przykład bardzo daleko, wiesz, co powinno być rozmyte, to zobaczysz, że jest totalnie mega ostre. Naprawdę to widać i to bardzo dobrze działa. Więc Deep Fusion jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą, która się teraz właśnie w tych iPhone'ach pojawiła. Jestem mega z tego zadowolony, a zrobiłem tylko parę testowych zdjęć, więc Deep Fusion jest w ogóle czymś niesamowitym. Ale ja mam, zanim przejdziemy do wszystkich tematów, bo ja to powiedziałem dlatego, żebyś Wojtek wiedział i też jako jeden z tematów, ale zanim zaczniemy jakby nasze normalne flow podcastowe, ja mam parę ogłoszeń.
No takich, znowu takich, parafialne ale... ogłoszenia. Krótkie, dobrze, dobrze, ale krótkie, no jeżeli są po pierwsze, ważne, no to mówimy.
Po pierwsze za dzisiaj 28, 29, za 5 dni, tak? Będzie 1 listopada, zaczyna się Movember, czyli zapuszczanie wąsów i badanie jajek. I my z racji tego, że nasz temat, nasz podcast jest jakby, no jest wąsaty. Więc chyba tak troszeczkę do nas przylgnęło to, że ten Movember jest też... czymś, co powinniśmy w jakiś sposób nagłaśniać i mówić, a przynajmniej ja czuję takie coś, że ten Movember jakoś z nami jest, nie? Ja,
absolutnie się zgadzam.
Ja akurat Movembera uprawiać nie będę w postaci wąsowej, ponieważ to
ja
jest... To jest najgorszy pomysł, jaki mógłbym zrobić, więc po prostu zaufajcie, że ja nie robię tego dla siebie, ja po prostu robię to
Ty
dla was.
Ty nie robisz tego dla wszystkich.
Tak, więc zresztą jakbym podejrzewał, że gdybym 3 dni później, powiedzmy, po rozpoczęciu tego, mógłbym szukać nowego mieszkania w Londynie. Więc po prostu tego nie zrobię, natomiast jako pokutę chcę, żeby ten Movember był poruszony w podcaście i chcę, żeby o tym powiedzieć głośno. Panowie... Panie, bo do pań to też jest jakby, to też jest kierowana informacja. Pamiętajcie, niech wasi koledzy, mężczyźni, partnerzy, mężowie, narzeczeni, cokolwiek, niech badają sobie jajka, bo to jest istotne.
Tak jest.
Chodzi o moszne i jądra konkretnie, jeśli ktoś zastanawia się, czym są te mityczne jajka?
I prostatę.
I prostatę. Po prostu pamiętajcie, że rak jąder, rak prostaty występuje u mężczyzn. Można mu zapobiec, jak się go szybko wykryje. Lepiej żyć z jednym jądrem niż nie żyć wcale. Więc
to prawda.
To jest komunikat ode mnie. Pamiętajmy o Movemberze. Będziemy o nim, mam nadzieję i mam wrażenie, przypominać przez cały miesiąc trwania. Pamiętajcie po prostu, że takie rzeczy się bada. To jest pierwszy komunikat. Myślę, że Wojtku, to jest taki nasz mały CSR. Nie wiem, czy się zgadzasz z tym.
Zgadzam się i ja też absolutnie jestem wszystkimi jądrami za tym.
Tak.
Więc to mam dwa na razie.
Ja też mam dwa, więc jakby jesteśmy na dobrej drodze, żeby mieć dalej dwa. Ale to mówię, badajmy, sprawdzajmy. I to był pierwszy komunikat, myślę, że jest ważny. Jeśli ktoś kogoś na przykład śmieszy coś takiego, to może niech go śmieszyć. Najważniejsze, żebyś się śmiał i sprawdził sobie jajka. W sensie, taka jest sytuacja.
Podobno przy badaniu prostaty, jak kaszliesz, to jest łatwiej, więc może jak ktoś będzie słuchał naszego podcastu w trakcie badania prostaty na przykład, to może będzie było łatwiej.
Tak, więc po prostu to jest istotne i o tym trzeba mówić głośno. Nie ma w tym nic wstydliwego, że się takie rzeczy sprawdza i bada. To jest mój pierwszy komunikat, myślę, że istotny. Drugi jest taki, że zaczęliśmy tydzień temu i będziemy raz na jakiś czas o tym przypominać, że pamiętajcie, że Jesus Podcast jest oficjalnie w tym momencie już podcastem wspieranym przez słuchaczy.
Tak i te, jest.
To wsparcie jakby... przekroczyło przynajmniej moje najśmielsze oczekiwania.
Moje również.
I jestem po prostu absolutnie w szoku, bo jakby mamy właściwie dzisiaj... Najlepsze to, że zanim zaczęliśmy nagrywać, to miałem pisaną liczbę, ale dostałem maila, że ktoś się znowu zapisał. Mamy 67 patronów, $278 to jest miesięcznie, za co bardzo, bardzo wam dziękujemy, bo to jest kosmiczna kwota. I jakby my oczywiście te pieniądze wydamy na głupoty, mamy już troszkę różnych planów, co z tymi pieniędzmi się zrobi. Myślę, że też możemy powiedzieć, a właściwie pewno będziemy mówić z tego, co widzę w tematach, jakby na co te pieniądze też poszły. Ja się też bardzo chętnie wyspowiadam odrobinkę. I pamiętajcie, że można nas wesprzeć, to jest patreon.com/IWP, $3 lub $6 bez VAT-u, czyli z VAT-em to jest około tam 14 i 28 zł, i można też zrobić to przez Stany Zjednoczone i wtedy się nie płaci w ogóle, tylko się płaci tam te 3. Można to zrobić, ale ja tego jakby wiadomo nie mogę oficjalnie powiedzieć, ale da się to zrobić na forumie, gdzieś ktoś napisał. Więc można wejść patreon.com/IWP i nas wesprzeć, po prostu bardzo dziękujemy, jako wsparcie
no otrzymujecie.
No i w
zamian oczywiście, to jest bardzo ważne. Tym razem to nie jest tak, że daję pieniądze i oni wydają na głupoty i koniec. Nie, nie, nie. Te głupoty później mają... często będą mieć, no bo jakby jesteśmy na początku tej naszej przygody, chociaż już kontentu tam jest narobione, ale wy dostajecie dostęp do tajnego RSS-a z super tajnymi odcinkami After Dark, które są troszkę krótsze od zwykłych odcinków Jesłosa, zawierają w sobie challenge, którymi się challenge'ujemy co tydzień i efekty tych właśnie challenge'y też tam są. Są notki tekstowe, są wideo, są inne rzeczy.
Muzyka. Ode mnie
jest raczej. Muzyka, tak, to prawda. Więc tam naprawdę dużo się dzieje. Jest już tam odcinków 3 takie pełnoprawne. Dzisiaj oczywiście pojawi się kolejny, bo publikujemy je razem właściwie z odcinkiem tym standardowym Jesłosa. Więc jeżeli chcecie mieć dostęp właśnie do tych magicznych treści, to jak najbardziej zapraszamy na Patreona.
Ja tylko i teraz jakby to już jest część taka, koniec części takiej stricte organizacyjnej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jakby co się zmieniło od ostatniego tygodnia, bo myślę, że możemy taki mały mini update zrobić. Update jest taki, że pierwsza rzecz jest taka, że jeśli chcecie otrzymać, każda osoba, która wspiera, otrzymuje dodatkowo rangę patron na forum. Ona ma taką granatową ikonkę i białą, w sensie granatowe kółeczko i białą ikonkę Patreona i otrzymujecie wtedy dostęp do specjalnego ukrytego forum, które nazywa się właśnie Patreonici i tam pojawiają się właśnie te dodatkowe treści, te same, które pojawiają się na Patreonie, pojawiają się też na naszym forum, można tam je komentować, rozmawiać, na forum jest też temat propozycje challenge, gdzie można po prostu wejść i zapowiedzieć, co uważacie, że moglibyśmy zrobić. Jest też głupie rzeczy do kupienia, taki temat, w którym można po prostu polecić rzeczy, które ja mam kupić, żeby wydać pieniądze, co jest też bardzo dobrym, jakby bardzo dobrym tematem. Żeby otrzymać tą rangę, co jest istotne, musicie mieć ten sam e-mail w Patreonie, co na forum. I jak zmienicie, to musicie poczekać chwilę, to się dzieje automatycznie, ale to jest raz na 6 godzin bot sprawdza. Jeśli do mnie napiszecie DM-kę na forum, to ja to zrobię, jakby kliknę bota, żeby on się odświeżył automatycznie, ale bot co 6 godzin automatycznie sprawdza, czy jakby te maile się zgadzają i po prostu daje tą rangę osobie, która wpłaciła pieniądz. To jest pierwszy taki news z backstage'u. Drugi news z backstage'u jest taki, że a co jeśli przestaniemy płacić? Ja teraz odpowiem też, co się dzieje, kiedy się przestaje płacić, bo jakby... No oczywiście będzie trochę przykro, aczkolwiek dalej będziemy koledzy, więc tutaj się absolutnie nie bójcie.
Kolegowie.
Tak. Natomiast wasz feed który macie, wasz link, przestaje do, przestajecie mieć do niego dostęp, to zmienia, to się robi automatycznie. W momencie, w którym jakby przestajecie płacić, to z końcem miesiąca kalendarzowego przestajecie mieć dostęp do waszego feedu i on po prostu wam znika, to jest pierwsza rzecz. W ciągu kolejnych 7 dni znika wam też dostęp do forum. Jest taki jakby period 7-dniowy, w którym macie dalej dostęp do forum, nawet jeśli nie zapłaciliście, i po tych 7 dniach ten dostęp
znaczy dostaje... oczywiście do tej części tak, dla tak, tak. Do tej części. Patronów,
po prostu ranga w ciągu 7 dni od jakby płatności wam przestaje działać, znika i wtedy nie macie dostępu. Ale dalej jesteśmy koledzy, nie bójcie się, my dalej będziemy robić podcast, jedyne co nie macie, to nie macie dostępu do treści dodatkowych. I teraz myślę, że też jest dobrze, żeby powiedzieć też chwilę o tym, że dostaliśmy bardzo dużo feedbacku, za który oczywiście dziękujemy i to ja nie mówię dlatego, że na zasadzie dziękujemy za twój feedback i pokazuję gest Kozakiewicza. Natomiast naprawdę dziękujemy za feedback, bo to jest rzecz, którą robimy nową i my z Wojtkiem się też uczymy, bo jesteśmy całkowicie w innej pozycji niż byliśmy wcześniej. W sensie teraz robimy za pieniądze coś i teraz komentarze tych ludzi, w sensie ludzi, którzy nas wspierali, były też między innymi takie, że skoro za coś płaci, to chciałby, żeby to było innej, lepszej jakości i tak dalej, i tak dalej. Tych komentarzy było bardzo dużo, my oczywiście wszystkie wzięliśmy sobie do serca i wszystkie z Wojtkiem przegadaliśmy i tu mówię szczerze, że naprawdę wysyłaliśmy je sobie i rozmawialiśmy na ten temat, co możemy robić i tak dalej. I jakby nasz jedyny komentarz chyba, a przynajmniej mój jedyny komentarz na ten moment jest taki, że my się jeszcze uczymy i to jeszcze będzie ewoluowało i tak naprawdę jeszcze nie do końca wiemy też, jak to będzie wyglądało za 3 miesiące, nie? Więc,
ale wierzymy, że będzie dobrze.
Tak, wierzymy oczywiście, że będzie dobrze. My oczywiście będziemy się starać i tak dalej. W sensie mamy też takie, tak jak wy macie poczucie, że za coś płacicie i chcecie, żeby to było coś ekstra, tak my mamy też poczucie, że skoro robimy coś za, i dostajemy za to pieniądz, to chcemy poświęcić na to czas, poświęcić na to energię, żeby zrobić coś fajnego. Więc oczywiście to jest tak, że wiadomo, są tygodnie, kiedy mamy mniej czasu, są tygodnie, kiedy mamy więcej czasu, na przykład w tym tygodniu będzie mniej czasu, bo są święta i tak dalej. Ktoś być może z kraju jednego leci do drugiego kraju na chwilę, więc będzie wiadomo, ale generalnie chcemy, żeby to było coś fajnego, chcemy, żeby to było coś superanckiego, żeby to nie było, mimo tego, że to się nazywa After Dark, że to jest dodatkowa połówka, żeby to nie było po prostu 30 minut dodatkowego pierdzielenia w podcaście.
Ja bardzo ładnie podsumowałeś wszystko, co robimy poza After Darkiem.
Nie, ale wiesz, o co chodzi, nie? Mam na, w sensie, ja bym chciał, żeby to było jasno powiedziane, bo my jakby staramy się, ja mam wrażenie takie, że ten podcast jest bardzo szczery, nie? Że my zawsze jesteśmy bardzo szczerzy w stosunku do tego, co robimy, czy oceniamy się nawzajem i tak dalej i po prostu tutaj jest taka jakby strefa, jakby się powiedział, taka strefa bezpieczna, to znaczy jak ja ci powiem, że zrobiłeś gówno, to się nikt nie obrazi, jak ty mi powiesz, że ja zrobiłem gówno, to też się nikt nie obrazi. W sensie, ja liczę na taki feedback i nie traktuję tego personalnie, wbrew pozorom. Nie? Więc jak ktoś napisze, że coś zrobiliśmy, coś co było do dupy, to ja zawsze mówię, no okej, jakby skomentował to, co zrobiliśmy, a nie nas. Więc to jest, ja tak to czuję. I też szczerze dlatego tutaj mówię i dlatego się tak otwieram i mówię, że po prostu sytuacja wygląda tak, że my się też uczymy, testujemy, zobaczymy, co będzie dobrze działało i przez dobrze działało, no myślę, podobało się nam i wam. Nam będzie sprawiało radość stworzenia, a wam konsumowania tego. Więc myślę, że... ale warto tam być, warto z nami to obserwować. Myślę, że te odcinki mimo wszystko są fajne. Jeśli jeszcze nie mają swojego after darkowego, 100% własnego, indywidualnego klimatu, to na pewno są dodatkowymi fajnymi podcastami, które warto przysłuchać, bo Wojtek na przykład bardzo dużo różnych rzeczy mówi i bardzo dużo rzeczy ładnie tłumaczy. Na przykład w odcinku właśnie z audio. Ja mam dzisiaj, myślę, że dzisiaj akurat... bo to chyba taki mamy deal, że dzisiaj będziemy mówić w After Darku na temat NFC Challenge, który sobie zaplanowaliśmy. Tak. Ja mam parę różnych fajnych rzeczy, o których chciałbym powiedzieć i myślę, że to może być interesujący odcinek. Ale to było tyle. Patreon, zapraszamy. I wypy.
Bardzo dużo się rozgadałeś, ale szybko mówiłeś, więc na szczęście nie straciliśmy na to zbyt dużo czasu. I oczywiście na dzisiaj mamy tematy przygotowane, mamy rzeczy. Także bez obaw, jeżeli dotrwaliście do teraz, to teraz już będzie samo złoto. Samo, czekaj, bo teraz się mówi, samo widziałem takiego, samo gęste, to już jest, nie wiem, czy to nie jest stare, ale samo masno?
Oj, sorry.
Czy to jest cool?
Masne, nie wiem, chyba, samo masne.
Samo masne? Może tak? No w każdym razie widziałem taki screen z całkiem niezłym zestawem powiedzonek młodzieży i poczułem się troszeczkę staro, patrząc na niektóre z nich, Ale muszę powiedzieć, że dużą część ich znałem, więc nie jest tak źle. Ale Masno nadal jakby nie przedarło się do mnie. Wiem, że istnieje i to już od wielu, nie wiem czy nie, to tak rok albo nawet więcej, ale jakoś nie słyszałem in the real life, nie? Że, wiesz, jakby nie słyszałem, żeby ktoś tak powiedział albo napisał gdziekolwiek, poza jakby mówieniem, że o, to ja takie to jest cool słowo.
Ja to tylko w tym, w słowniku jakimś widziałem.
Okej. Okay. No dobrze, dobrze. Przyjacielu, mówiłeś o Deep Fusion i w ogóle dzisiaj rzeczywiście to jest takie tętno pulsu. Pojawił się iOS 13.2, w którym właśnie ten Deep Fusion jest. Oprócz tego pojawiła się nowe ustawienie do Siri, czyli po instalacji systemu. Od razu iPhone pyta cię, czy chcesz udostępniać nagrania Siri, czyli to, co mówisz do Siri, do rozwijania jej, czyli te nagrania są wysyłane do Apple, Apple je daje swoim podwykonawcom, ludzie tego słuchają, no i
teraz jakby... się to zmieniło, Wojtek, chyba, bo oni już teraz nie dają to podwykonawcom, tylko oni tylko...
A, mają u siebie ludzi.
Tylko i wyłącznie... Okay. Tak.
No to jakby teraz użytkownik, i to jest akurat bardzo, uważam, dobre zagranie, że oni cię pytają zaraz po instalacji systemu o tą rzecz. Nie? Że tak. Gdyby jakby nie za bardzo chcieli, żeby ludzie z tego rezygnowali świadomie, to by było tak, że jest update. Nawet w opisie update'u może być taka informacja, że no te nowe ustawienia prywatności Siri, bla bla bla, nie? Tylko żeby się do tego dogrzebać, no to musiałbyś wejść w ustawienia Siri i dopiero tam prawdopodobnie wyłączyć opcję, która jest domyślnie włączona. A tutaj masz tak, że kurczę, na kolejnym ekranie masz informację. Hej, Siri działa tak i tak, czy chcesz wysyłać te nagrania do Apple? No i masz tą decyzję przed sobą, jakby to nie jest coś, co wiesz, co jest automatyczne. Więc to mi się podoba. Oczywiście z drugiej strony, i to trochę pamiętam, że dużo czytałem tych śmiesznych tweetów, jak zainstalowałem Katalinę, czyli ten nowy system macOS. Właśnie w ogóle nie może mi wykryć nowej wersji, bo chyba jest tam jakieś coś tam 10, 15, nie, 11, ile teraz jest? Teraz powinno być 10.15.1, ale jeszcze nie dostałem informacji, że jest update. W każdym razie, jak zainstalowałem Katalinę, to rzeczywiście miałem takie poczucie troszeczkę blast from the past. Czyli ja jeszcze pamiętam, jak instalowałem u siebie Windowsy. I pamiętam, ile okienek z zapytaniami tak, o bardzo różne pierdolety wyskakiwało.
Ale wiesz co,
niestety,
nie, nawet nie mam słów. No.
No i niestety, ale tutaj troszeczkę jest podobnie. No, Katalina po prostu zaraz po instalacji wyskakuje ci pierdyliard różnych okienek z zapytaniem, czy ta aplikacja ma mieć dostęp do powiadomień, a czy ta aplikacja ma mieć dostęp do powiadomień. I ale za ja każdym sobie, razem, kiedy ja ją znowu uruchamiasz, ja to tak, znowu, nie?
Ja ci powiem tak, że ja wiem, że to jest bardzo męczące, ale na przykład to bardzo pomogło, bo ja mogłem wtedy bardzo szybko, w sensie technicznie bardzo szybko, wyłączyć dostęp do powiadomień wszystkiemu.
No wiem, no oczywiście, tylko że to musiałeś to robić one by one.
No
trochę.
Tak, ale wiesz, to teraz w sensie to było łatwiejsze niż wcześniej i ja po prostu bardzo chętnie wtedy powiedziałem don't allow na jakimkolwiek gównie odnośnie powiadomień.
No jasne.
Ja tylko jedną rzecz powiem, bo znaczy taki bardzo drill, ale a propos właśnie Kataliny trochę. Mhm. My w pracy są prowadzone na wysokim szczeblu rozmowy na temat zastąpienia Sketcha Figmą.
O!
Ponieważ Figma coraz bardziej się nadaje i do tego u mnie jakby jest takie poczucie, że no bo ma import ze Sketcha w ogóle Figma i możesz te pliki bardzo ładnie potem ze Sketcha jakby pracować na nie dalej, no nie? I właśnie pojawił się taki projekt, że jeśli byśmy przeszli na Figmę, zaoszczędziłby nam też pieniądze, bo my mamy oprócz więcej licencji Sketcha, to też płacimy za Abstract Zeppelin, to by była tylko i wyłącznie Figma i wtedy byłyby, uwaga, komputery z Windowsem.
Jak to?
Bo Figma, z tego co pamiętam, Sketch żre CPU, a Figma rżnie GPU. Więc okay. żeby dać, żeby, i więc żeby działa, w sensie mieć komputery, które będą super działać na Figmie, to dostalibyśmy właśnie Windowsy z na przykład tam GTX 2060, coś takiego.
No nie taką. Mogliby wam dołożyć do tych Maców, które macie nie, zewnętrzne
bo mamy, karty? Nie, bo mamy 15 z działającą klawiaturą.
No ale to, aha, i on, ale przecież to co, one nie obsługują tych zewnętrznych kart graficznych?
To nowe, tylko z USB-C.
Ajajaj.
A przynajmniej tak mi się wydaje. W każdym razie, znaczy, wiesz, no, ja sprawdziłem dzisiaj tak dla testów, wrzuciłem 200-megabajtowy projekt do Figmy i spróbowałem go obrabiać i działało na Safari super, więc podejrzewam, że na Macach moglibyśmy dalej pracować, ale taki właśnie taki pomysł odnośnie właśnie Maca mi się przyniósł, że a, może byśmy tak Windows, nie?
Okej. Okay.
Więc taka ciekawostka.
O, ale fajne, bo Figma nawet ma na swojej stronie, na samym dole, tak jak tam, gdzie jest kontakt i tak dalej, masz normalnie linki porównaj i masz porównaj Figmę ze Sketchem, z Adobe XD, z InVision Studio, z Framerem, Design on Windows
w ogóle,
i tak dalej, nie?
Ja w ogóle osobą, które zastanawiałem się, jak zacząć projektowanie, w tym sensie, ja oczywiście projektuję w Sketchu teraz, cały czas, ale osobą, które zastanawiałem się, jak zacząć w projektowanie, mają Windowsa, nie mają Maca, nie mogą kupić, nie mogą, cokolwiek, nie mają Maca i chcą zacząć projektować w narzędziu, które potem będzie faktycznie używane przez nich w pracy, albo może być używane przez nich w pracy, to ja polecam Figmę, bo Figma oprócz tego, że jakby można na niej naprawdę rozsądnie pracować, to jest bardzo łudząco podobna do Sketcha. Jeśli chodzi o interfejs, jeśli chodzi o możliwości i tak dalej, więc jeśli ktoś się zastanawia na przykład, a nie wiem, nie mam pracować, no to możesz zacząć się uczyć Figmy i naprawdę to nie będzie ten. My teraz właśnie rekrutujemy parę osób i Figma jest jednym z i ze skilli, którzy ludzie wpisują. Nie? Taka ciekawostka. I to jest u nas, na przykład my na to, znaczy akurat nie zwracamy jakoś krytycznej uwagi, bo dla nas ważniejsze jest to, czy ktoś potrafi w Sketchu pracować, ale Figma jest zawsze in plus. Więc taka ciekawostka.
Okej. Okay. No widzę, że masz to za darmo starter jest maksymalnie dwóch edytorów
ja mam,
i trzy projekty.
Ja mam ten. Ja mam darmowe konto i na nim pracowałem przez bardzo długi czas. I gdyby nie to, że mamy więcej niż dwóch projektantów w pracy, to pracowalibyśmy dalej na darmowym koncie, bo my mamy, zmieścilibyśmy się w tylu projektach.
Okej.
Więc to jest taka ciekawostka.
No to ciekawe, ciekawe. Znaczy, no, dla mnie to jest, wiesz, absolutnie obcy świat, ale niestety jestem takim, bardzo lubię narzędzia. W takim, że ja jestem fanem przeróżnych narzędzi. O, narzędzie wezmę. Nigdy nie użyję.
Czy,
nie?
Czy, no ono, niestety... da mi, czy ono da mi radość? Raczej bardziej taki niepokój. Wezmę.
Poproszę, wezmę. No, ale tak. Znaczy, fajnie się obserwuje w ogóle rozwój przeróżnych narzędzi do tworzenia rzeczy, jak one ze sobą walczą i mimo tego, że wydawałoby się, że czasem już kiedyś to się aplikacje rysowało w Photoshopie, nie? Jakby były takie czasy też przez jakiś czas, dopóki nie było lepszych narzędzi.
Ja właśnie dzisiaj miałem dyskusję taką, to jestem bardzo ciekawy opinii osób, które jakby nas słuchają, czy one, bo na pewno jest ktoś, kto też pracuje w Sketchu, chociażby Antek na pewno pracuje w Sketchu.
No tak.
I mieliśmy dzisiaj dyskusję na temat tego, że kiedyś było tak, nie wiem, czy Wojtek, ty miałeś też takie dyskusje, bo to mimo wszystko nie jest dyskusja stricte graficzna, że jak pracowałeś na Photoshopie i dostawałeś od kogoś plik PSD, albo dawałeś komuś plik PSD, to siarą było, kiedy miałeś nieponazywane warstwy.
To prawda, oczywiście, że tak.
To było, no to w ogóle, przecież... to było w ogóle, jakby jeśli masz nieponazywane warstwy, to jesteś w ogóle śmieciem. Proszę odejść, nie dotykaj mnie swoim PSD-kiem, bo jeszcze się ubrudzą. Tak. I zorientowaliśmy się dzisiaj po tym, kiedy w momencie, w którym dostałem, w sensie wymieniliśmy się plikami właśnie z moim kolegą z pracy, wymieniliśmy się dwoma plikami, ja wydałem mu jeden, dał mi drugi, otworzyliśmy oba na swoich komputerach i zorientowaliśmy się, że jakby pierwsza warstwa, która się u nas pojawia, to jest u mnie na przykład było Rectangle Copy 2000 coś tam, no nie? A u niego to było Line 400, no nie? Ja mówię, myślisz, że powinniśmy zacząć nazywać warstwy? Nie. No nie? Ale wiesz, bo to jest coś takiego, że w sensie ja wiem, że może to zabrzmi negatywnie i źle to wpłynie, ale że jakoś tak się od tego odeszło, bo z drugiej strony też kurczę, jak robisz to, jak zaczynasz designować, to jakby ja nazywam grupy, no nie? To mam nazwane zawsze. To jest okej. To mam zawsze nazwane. Nie mam na przykład, jak mam box na przykład z jakimś na przykład wykresem, to on się nazywa wykres kołowy na przykład czegoś tam, no nie? Ale jak otworzysz tą grupę, to w środku jest layer, 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 rectangle, rectangle, line, rectangle, copy, rectangle.
No, wiesz, ale... jak się robi takie projekty, które mają, wiesz, setki tysięcy różnych elementów, to chociażby to, że żeby zrobić ten sam element obok, no to jednak to jest jego kopia, nie?
Tak, tak.
I ona też powinna być jakoś tam nazwana, pewnie.
Wiesz, ale szczególnie, no... że to jest tak, o Jezu, sorry, ale zdirygowałem, ale szczególnie, że to jest tak, że jak na przykład robisz właśnie, przypuśćmy, projektujesz tabelę, no nie? Załóżmy. Mhm. No to jak robię na przykład, załóżmy, że robię tabelę z linii po prostu. Najpierw sobie robię jeden kwadrat, w który potem będę pisał w linię, w sensie włożę tam linię, a potem na te, wiesz, włożę nagłówki, no nie? No to robię najpierw jedną linię, która jest idealnie tak, jak powinna być, i potem naciskam Alt i przeciągam tą linię.
No tak.
I ona się robi kopia.
W ten sposób, jasne.
I więc mam potem linia 2. No i
oczywiście.
Wiesz, no, i zrobię... no i nie chcę mi się tego zmieniać. W sensie, bo to też jest, jakby mam wrażenie, że to jest trochę też useless w pewnym momencie, żeby zmieniać, wszystko nazywać. Szczególnie, że jakby, bo w Photoshopie mam wrażenie, że bardziej się pracowało na warstwach, no nie? A tutaj jakby masz, jak masz konkretnie pojedyncze elementy, no to łatwiej jest chyba sobie poradzić z sketchu bez nazwanych elementów niż z nazwanymi. Ale jestem ciekawy, kto, czy nazywacie. Bo ja na przykład mówię, dzisiaj na przykład właśnie stwierdziliśmy, że bo dawaliśmy zadanie dla osoby, która ma do nas przyjść do pracy. I jakby daliśmy jej jeden ze starych projektów i mój nowy projekt i żeby zrobiła jakby z jednego drugie, no nie? W sensie stary ekran na nowy projekt, no nie? I dałem te ekrany i tak, tak rozmawiamy i mówię, ej, słuchaj, wiesz co, bo jest taka sprawa, tak patrzę na ten plik i mam wrażenie, że powinniśmy chyba ponazywać te warstwy, żeby mogła się zorientować ta nowa osoba, no nie? I mam coś takiego, że mam mapę, na której jest hitmapa. I hitmapa jest zrobiona jako kółeczka. To znaczy masz mapę, która jest po prostu i obrazkiem, z screenshotem z Google Maps i kółeczka, które po prostu mają, wiesz, blur i są...
No tak.
No i tych kółeczek, Wojtek, jakby nie liczyłem tego, ale zaznaczyłem wszystkie i zrobiłem z niej grupę i zrobiłem tak, zmień nazwę wszystkich rzeczy w tej grupie na kółeczko i numer. I rosnąco.
Aha.
Dojechało nam 780 iluś, no nie? I mówię tak, w sensie, wiesz, no, ja nie szukałbym na przykład, a 300 to gdzie jest, no nie? Tylko ty wiesz... Ale
no klikasz, no jednak to jest trochę, wiesz, no. What you see is what you get, nie? Jakby, no wiadomo.
Tak, ale zastanawiam się, czy są ludzie, którzy nazywają, albo jak, do jakiego stopnia nazywają, bo ja zawsze mówię, tak jak mówię, grupy mam zawsze nazwane, ale pojedyncze layery, no.
No bardzo ciekawy, ja też się staram nazywać rzeczy, bo mi się zdarza robić jakieś tam projekty, typu, nie wiem, robię jakieś grafiki w różnych rozmiarach, nie? Albo
zdjęcie pindola, no to... warstwa 1 i potem jest copy, żeby było dłużej.
Hashtag grube.
Kurczę, otworzyłem sobie picie i sobie pobrudziłem wszystko.
No, brawo, gratulacje. No, więc... to też się zdarza. No, ale tak, to jest, to jeszcze wrócę do Kataliny. Mogę?
Mów. Tak, ja jestem bardzo chętnie, przepraszam ci, Wojtek.
To znaczy, chyba... właściwie do iOS-a 13.
Chyba wziąłem za dużo narkotyków.
Zdarza się każdemu czasem w poniedziałek wieczorkiem przed następnym dniem w pracy, to jest normalne. U nas w Polsce robi się tak samo. Natomiast do iOS-a 13.2, no bo jakby Deep Fusion powiedzieliśmy o tej nowych ustawieniach prywatności Siri i jest tam jeszcze zagnieżdżona jedna dość ważna rzecz, ponieważ został zapowiedziany nowy produkt od Apple i bez tego 13.2 ten nowy produkt działać nie będzie. A nowy produkt to są AirPods Pro. I co ciekawe, Ben Geskin, pamiętasz go? Ben Geskin, który robi dużo, wrzuca na Twittera, a to jakieś tam rendery, że niby to wyciekło.
Co powiedział?
Dla mnie to jest, on jest takim nowym Evlix, bo Evlix się bardzo zaangażował politycznie i jakoś tak przestał rzucać informacje o przeciekach, wyciekach. I mam wrażenie, że właśnie Ben Geskin jest takim nowym Evlixem. I rzeczywiście przewidział. On przewidział to chyba 2 dni temu i powiedział, No, według moich źródeł za chwilę dowiemy się o AirPodsach Pro. Wrzucił oczywiście ten render, bo ten render już krążył po internecie jakiś czas, więc jakby no, to nie było nic nowego i to jak dzisiaj je zobaczyłem, to mówię, a no dobra, czyli to dokładnie wyglądają tak samo jak wyciekło to wcześniej. Ponieważ też w systemie ludzie znaleźli, co prawda w ikonografii, więc jakby to nie były rendery, tylko same, wiesz, ikonki tych nowych AirPodsów, no ale na tej podstawie wyciągnęli wnioski, że właśnie one nadchodzą. Wydaje mi się, że tak na oko dla mnie wyszły wcześniej niż myślałem. Myślałem, że wyjdą później, ale dzisiaj wyszło właśnie info prasowe.
Wiesz dlaczego?
No.
Znaczy, nie wiem, ale ja...
A ja nie wiem.
Ale strzelam.
Masz jakieś podejrzenie?
Za 2 dni wychodzą słuchawki od Amazonu.
Ha, Echo Buds, tak się mają nazywać?
Tak. Ja w ogóle uważam, że to jest dużo lepszy deal niż te AirPods, ale to możemy jakby do tego przejść dalej.
Właśnie, bo teraz tak, żebyśmy wiedzieli, co one dają. Po pierwsze, mają oczywiście inny design, są dokanałowe, mają trzy silikonowe nakładki na nie w zestawie, duże, średnie, małe, więc można je sobie dopasować do własnych uszu. To jest akurat spoko, bo rzeczywiście AirPodsy czy EarPodsy nie pasowały każdemu, więc teraz jest szansa, że będą mu pasować. Mają aktywne wyciszanie tła. Więc no wiadomo, że dzięki nim nie będziemy słyszeć tam dźwięku samolotu. No wiesz, nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak dobrze
jak
to działa.
Jak sąsiad bije
no
bo, kogoś.
Albo jak sąsiad bije kogoś, chociaż to akurat powinno się przebijać, bo to są nietypowe dźwięki. On zwykle, wiesz, dobrze sobie radzą te aktywne odszumianie zwykle w takich sytuacjach, gdzie szum czy w ogóle dźwięk jest jednostajny, nie? Więc jak bijesz kogoś, tak... To raczej się przebije.
Nie wiedziałem, że pociągniesz ten temat, jeśli ma być.
To jest bardzo ważne. Nie, ale no wiesz, no, jakby, żebyśmy mieli świadomość w ogóle, co kupujemy, tak? To jest produkt, który jest ważny, czy zadziała w określonej sytuacji. W tej sytuacji raczej nie. W każdym razie fajną mają opcję i to też nie jest nowość jakby, bo Bose chyba w tych nowych tych odszumia właśnie z ACN-em to już nie są QC35, tylko oni zmienili w ogóle nazewnictwo, ale jest coś takiego, że masz guziczek, więc jak chcesz jednak usłyszeć coś z zewnątrz, to przytrzymujesz ten guziczek i wtedy nagle się, wiesz, świat ci wchodzi do tych słuchawek, nie? Więc możesz na przykład porozmawiać z kimś dzięki temu, że naciśniesz ten guziczek i AirPodsy Pro też taki guziczek posiadają, więc jak chcesz usłyszeć jednak coś, ktoś do ciebie mówi, to nie musisz ich wyciągać z ucha, tylko możesz nacisnąć ten guziczek, jakoś tak się je ściska śmiesznie, jest to na wideo pokazane i wtedy możesz z kimś porozmawiać, mimo tego, że słuchawki masz cały czas w uszach, bo rzeczywiście wyciąganie ich z ucha, wiesz, co chwila przez te silikonowe nakładki może być mniej przyjemne niż przy AirPodsach zwykłych, nie? Więc jakby rozumiem, dlaczego tak to zrobili. Mają tam jakiś tam tryb, że niby uczą się tego, jak nasze ucho działa, w sensie jaki ma kształt, więc gdzieś tam zastosowali tą technologię z HomePoda. Czyli wiesz, HomePod też ma tam te swoje mikrofony, wysyła dźwięk, wie jak on się odbija od ścian i po prostu w ten sposób dostosowuje equalizer do tego, żeby to brzmiało jak najlepiej możliwie w tym miejscu, w którym on dokładnie stoi. No i z tymi słuchawkami jest coś podobnego. Wiesz, no pewnie nie wiem na ile to jest dokładnie ta sama technologia, ale myślę, że robią coś podobnego co HomePod. Nawet, co jest ciekawe bardzo, w momencie, kiedy zakładasz te nakładki na AirPodsy nowe, to on ma taki test dźwiękowy, czy na pewno dobrze je dopasowałeś. Więc jak nałożysz sobie te nakładki, włożysz je do uszu, to możesz przeprowadzić ten test i on sam stwierdzi, czy dźwięk nie ucieka bokiem nigdzie, nie odbija się nietypowo, właśnie słuchając przez mikrofon, żeby powiedzieć ci, że hej, no masz na przykład, nie wiem, za małe te nakładki, weź sobie załóż te większe, bo po prostu będzie lepiej tłumić, nie? No taka ciekawostka. No i widzisz, no oni to nazywają nieprzerwanie dostosowują wiązkę akustyczną do geometrii twojego ucha i kształtu wkładek. Wiadomo, nie? Wiadomo, jak to działa.
Ja w ogóle, najlepsze jest to, że ten produkt dzisiaj wyszedł, a już mam na tego temat opinię. Kurde, czy ja mogę będę pracować sprawę w sobie?
Myślę, że tak. No, jest jeden minus tych słuchawek, taki, że niestety, ale przez to, że mają aktywne odszumianie, no to działają troszeczkę krócej na baterii. No i tutaj mam największy taki ale, znaczy to jest 4,5 godziny w teorii. Doskonale wiemy, jak historia się toczy z AirPodsami zwykłymi.
Za pół roku będziesz mógł posłuchać 15 minut.
No może nie aż tak, ale faktycznie po roku już zaczyna się odczuwać to, że one jednak coraz krócej trzymają na baterii. I ja na przykład teraz AirPodsy zwykłe po 40 minutach już możemy sobie pomachać i niestety trzeba je doładować. Więc to jest ten jakby minus, który no wiesz... Patrząc tylko na doświadczenia z poprzednimi AirPodsami, mogę powiedzieć, że to też może niestety dotknąć tych właśnie AirPodsów Pro, więc no I'm sorry, nie? Co jeszcze możemy o nich powiedzieć? No na przykład, nie wiem, Apple Chip H1 wykorzystuje 10 rdzeni
audio.
Jezu,
Wojtek, ale już pierdzieliś. Poczekaj,
no dobrze, ale teraz
zrobię,
najważniejsza
rzecz. Uwaga.
O, proszę, mam nadzieję, że to piwerko.
Nie, bo tak to jest diet Pepsi.
O, no może być. W każdym razie najważniejsza rzecz. Etui jest troszeczkę innej wielkości, natomiast etui z tymi słuchawkami od razu ma możliwość ładowania bezprzewodowego, czyli nie ma wersji nie bezprzewodowej.
No to się wykosztowali w tym Apple.
Wykosztowali się, nie? No i teraz jest taki myk, że no właśnie, że one kosztują 1249 zł. No i teraz tak. Bardzo mi trudno jest podejść do tego, czy to jest dużo, czy to jest mało. Znaczy, to jest dużo generalnie. To jest to niemało jak na słuchawki.
Dokładnie
już
w tym momencie toczy się dyskusja na naszym Telegramie na temat tego, że te słuchawki kosztują prawie tyle, co najniższa krajowa.
No tak. Natomiast wiesz, jakby... też możemy je zestawić z innymi słuchawkami, które wyjdą za chwilę, czyli te Echo Buds, które mają
kosztują
kosztować...
120 funtów, mają aktywne wyciszanie tła od Bose'a, wspierają Alexa.
Przepraszam, jest jedna rzecz. Nie. To nie jest aktywne wyciszanie tła, tylko musisz się dokładnie wczytać. Oni napisali, że to nie jest aktywne wyciszanie, tylko aktywne tłumienie, więc technologia jest zupełnie inna. Nie.
Active noise reduction.
Noise reduction, a nie cancellation. Myślę, że to jest naprawdę słowo klucz w tym przypadku, więc to niekoniecznie będzie, znaczy one są oczywiście dużo, dużo tańsze. Nie zapominajmy o tym, ale to nie znaczy, że jakość tłumienia tego tła będzie porównywalna. Nie, jakby to może być prawdopodobnie nie aż tak dobre. Mhm.
Jabra Elite akurat nie mają wyciszenia chyba, ale nie, poczekaj moment, bo teraz znowu, bo ja akurat obserwuję
ten... Warto to sprawdzić, bo to jesteśmy na bieżąco, nie?
Ja mam to dodane do listy, bo akurat na te Jabry to powiedzmy nie tyle sobie ostrzę zęby, to nie ordery, tylko wishlist, nie tyle sobie ostrzę zęby, co po prostu rozważam i na przykład Jabry... bo teraz tak, są oprócz tych Echo Budsów, wychodzą też, są dostępne już w tym momencie tak naprawdę Sony, te WF-1000XM3 Wireless Noise Cancelling Headphones, czyli tak naprawdę mniejsza wersja tych super wyciszających od Sony. To właśnie mój sąsiad chyba kogoś bije, tak nawiasem, bo słychać takie pukanie. I one kosztują w tym momencie 200 funtów.
Okay.
I mają, no pudełko jest trochę inne i trochę brzydsze, powiedziałbym, ale mają, na baterii trzymają 24 godziny razem z Noise Cancelling On, to znaczy 6 godzin mają headphonesy i dodatkowe 3 ładowania. No tak. mają...
No to 24 godziny też AirPodsy Pro mają pociągnąć, razem oczywiście z doładowywaniem.
No a tutaj mówimy o tym, że masz słuchawki, które po prostu są tańsze już w tym momencie o 40 funtów, tak?
Jasne.
I mam, i wychodzą też, czy już są, nie, 30 listopada wychodzą Jabra Elite 75T. Jabra Elite 65T, które są dostępne teraz, są polecane jako jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych właśnie wireless. Aha. Okay. Earbuds, a 75T, które wychodzą właśnie niedługo, będą miały Alexa built-in, 28 godzin baterii i one też mają mieć, z tego co pamiętam, personalize your sound, bla bla bla.
Aha.
I nie wiem, czy one mają noise, ten, chyba nie mają noise cancellingu.
Mhm, mhm.
No nie, nie widzę, żeby miały.
No więc widzisz, no gdzieś te słuchawki od Apple plasują się, po pierwsze pokrywają taką przestrzeń, która jeszcze nie jest tak bardzo popularna, czyli słuchawki bezprzewodowe, gdzie nie ma kabelka między słuchawkami, w dokanałowe, które mają noise cancelling, powiedzmy, że i teraz założenie absolutnie, bo nie wiemy jak to działa, ale powiedzmy, że jest to dobrej jakości. No, dotychczasowe ich obietnice raczej się spełniały, więc to wiesz, można założyć, że ta redukcja hałasu będzie okej, nie? Natomiast no są drogie, no. Tylko, że z drugiej strony, jak przypomnę sobie 2 lata temu, jak kupowałem AirPodsy, jak je dostałem i zacząłem z nich korzystać, to były najlepsze słuchawki i najlepszy zakup, jaki zrobiłem ever, jeżeli chodzi o urządzenia.
Ja chyba mówiłem tak samo. Urządzenia i teraz, Apple. I teraz większość czasu słucham na słuchawkach na kabelku.
Okej. Okay. No, rozumiem, bo po prostu denerwuje ci ta kwestia tej baterii i jakby to jest absolutnie zrozumiałe. 2 lata tych słuchawek po prostu tą baterię zamordowały i u mnie jest dokładnie to samo. U ciebie zresztą jeszcze był ten problem, że tam w ogóle jedna się rozładowywała i wiesz, i próbowałeś to naprawić.
Ale ja też mam problem taki, że na przykład jak wchodzę do metra, to jak jest tam bardzo ciasno na przykład, to boję się, że mi wypadną słuchawki, no nie? To jest pierwszy problem. Mhm. Drugi jest taki, że ja, one coś w ogóle z nimi jest nie tak i na przykład ja z nimi próbowałem raz biegać, bo jak biegam, to biegam z telefonem w ręku i miałem włożone same słuchawki w uszy i po prostu biegałem i co chwila przełączało mi utwór. Mhm. Tak jakby się naciskało samo, wiesz, ten inny utwór, więc biegam nawet w słuchawkach na kablu, nie? I więc denerwuję oczywiście sami kabel, ale jakby w dużym takim, wiesz, łącząc to wszystko, lepiej się czuję, kiedy mam słuchawki na kablu, po prostu działają zawsze.
No jasne, jasne, jasne. Nie, no nie, ja to rozumiem absolutnie. Natomiast to 1250 zł, no ja je zamawiam, no. I to robię teraz. W sensie, chciałem bardzo podprowadzić. Ja je zamówię, ponieważ hajs z Patreona się zgadza.
Zamów i powiedz mi, czy
z
dobre.
Z wielką przyjemnością. Chciałbym właśnie je przy okazji przetestować i opowiedzieć co i jak, nie?
Czy teraz się spowiadamy z tego, na co poszedł hajs Patreona pierwszy, bo ja już też mogę powiedzieć.
Dobrze, bo chciałem Lenny Face'a zrobić sobie jako grawerunek, ale nie przechodzi niestety.
Co za banda po prostu niekompetentnych grawerzyńców.
Prawda? Co za świecie. Dobrze, to zrobimy Hacker Man. Będzie śmieszne, nie? Ale kurde. Nie, bo muszę odróżnić je od słuchawek mojej żony, bo ona też sobie zamówiła, więc jakby wiesz, to trudno, żebyśmy się mylili.
Nie, no jasne.
No.
Ja akurat zaraz się odniosę do tego, na co ja wydałem pieniądze. Natomiast te słuchawki, z jednej strony kusi mnie, żeby je sobie kupić.
Mhm.
Kusi mnie dlatego, że no to są, jakby ja AirPods lubię generalnie i jakby, chociaż teraz mówię, no ostatnio wracam do słuchawek na kablu z wielu powodów, jakby doceniam, to też już mówiliśmy, chyba mówiłem też wcześniej, wiesz, że doceniam to, że mam na kablu ten kontroler, że mogę sobie wyciszyć, ściszyć i tak dalej. I po prostu jakby mam taką jakąś, AirPodsów korzystam codziennie, jak się kładę spać, no nie, to ja mam taki flow, że kładziemy się spać, to ja sobie zostawiam telefon obok, w sensie na stoliku jakby jest, nie on się ładuje, a ja mam słuchawki i pudełko przy sobie, no nie, i po prostu słucham sobie podcastu do snu i w momencie, w którym chce mi się spać, po prostu wyciągam wkłada do pudełka, odkładam obok łóżka i idę spać. Więc codziennie z nich korzystam. Ale jak wychodzę na przykład z domu do pracy, to zakładam sobie słuchawki na kablu, po prostu jest mi wygodniej i wiesz, mogę zawsze sobie czy to odebrać połączenie, czy to zrobić cokolwiek i już, nie? I teraz AirPods Pro wyglądają super i jest to coś, co by mnie interesowało, bo to są słuchawki, które mają aktywne wyciszenie tła, co jest rzeczą jakby bardzo pożądaną przeze mnie. Długo trzymają na baterii. To, że mają chip ten H1, to też jest super. I w ogóle powiedziałbym, że to są słuchawki, powiedzmy, prawie idealne dla mnie. Natomiast jest jeden minus. Nienawidzę i nigdy nie kupię słuchawek dokonałowych.
Nigdy.
I to dlatego, że moje uszy są nieprzystosowane do słuchawek. Próbowałem, Wojtek, słuchawek. Ja wiem, że słuchawki dokanałowe generalnie oferują dużo lepszą jakość dźwięku, odsłuchu, wyciszania niż słuchawki zwykłe, takie pchełki, powiedzmy.
Jasne.
Nie?
Ja to ale wiem. Ale też są mniej zdrowe? To też warto wziąć pod uwagę.
Wiesz, w sensie miałem Beatsy, coś tam. Takie dokanałowe, nie? I jakby tych słuchawek dokanałowych przerobiłem chyba z 5 par. Nawet jedne mam gdzieś tutaj ze sobą, chyba w plecaku, jako zapasówki tak zwane. Nienawidzę, po prostu autentycznie nienawidzę słuchawek dokanałowych i nic mnie nie przekona do tego, że słuchawki dokanałowe będą działały dobrze, dlatego też nie kupuję sobie tych Jabra, nie kupuję EcoBuds, nie kupuję Bang & Olufsen, nie kupuję Surface Buds, czy jak tam się nazywa, bo to wszystko są słuchawki dokanałowe, po prostu to jest absolutnie dla mnie nie... Ja się czuję po prostu, jakbym nagle, nie wiem, miał w uchu. Ale nie wiem co. Po prostu nie da się tego zrobić. Nie umiem, nie potrafię, nie zrobię tego. Bardzo chciałbym te pieniądze, Wojtek, wydać na AirPodsy, ale nie jestem w stanie tego zrobić. Ja natomiast moje pieniądze wydałem na różne rzeczy.
Dobrze, to ja chętnie usłyszę. Ja już złożyłem zamówienie, moje jest w realizacji. I o dziwo, znowu jest akcja, bo przypomnę tylko, że mBank ma, bo w ogóle to jest historia śmieszna. mBank ma stary system jakiś podobno, bankowy, i jeżeli kupujemy coś bezpośrednio na apple.pl lub przez w ogóle apkę Apple Store, to Apple blokuje kwotę na karcie, po czym jeszcze raz ją pobiera z konta, co oznacza, że dwa razy zabiera pieniądze i po dwóch tygodniach dopiero odblokowuje z karty tą kwotę. Więc na swoim koncie nagle masz, wiesz, kupiłeś iPhone'a i masz o 7 koła, znaczy 14 koła mniej niż wcześniej, nie? Więc taka
zdarza
niespodzianka.
Się
zdarza się najlepszym. Ciekawy jestem, czy za AirPods
ja
było tak samo, bo teraz pobrało mi jakby od razu, nie? Więc to jest taka ciekawostka.
Ja nie miałem takiego problemu, tak nawiasem w Monzo i tam zapłaciłem od razu. Ja zapłaciłem w ogóle przez apkę i Apple Pay'em. Nie wiem, czy to ma jakieś zaczyna.
Brawo.
Ale wracając do tematu słuchawkowego, jestem po prostu, nie jestem w stanie tego zrobić. I wracając właśnie do Patreonowego, ja moje pieniądze wykorzystałem na szczytne cele.
O, proszę.
Pierwszy szczytny cel był taki, że... ja naprawdę szczytny cel zrobiłem jeden. Pierwszy
nie
jest
mam,
taki, że jakby połowę pieniędzy, którą dostaliśmy z Patreona, wcześniej połowę, teraz, tak, chyba po stówce, nie? Dostaliśmy dolarów, coś takiego, czy 80 dolarów.
No jakoś tak, no.
Coś takiego. Połowę przelałem na Fastmail i zapłaciłem im za maila na cały rok z góry. Stwierdziłem, że
wspaniale.
To jest, że to jest rzecz, skoro jakby ten, to niech się do tego przyłoży prywatność, bezpieczeństwo absolutnie w pełni. Do tego niewielki procent zużyłem na kupienie kwiatów mojej ukochanej.
No, to jest szczytny procent. Cel, absolutnie.
Nie tyle niewielki, co po prostu jakąś część tego też zużyłem na kwiaty ukochane, co myślę, że jest dobrą inwestycją.
No, trzeba inwestować w dyrektorów finansowych.
Dokładnie. W ogóle to jest tip dla mężczyzn, którzy słuchają ten podcast, to nie? Uwaga, to jest tip ode mnie, nie? Słuchasz tego podcastu w tym momencie? Słuchaj, kup kwiata i jak będziesz wracał do domu, daj go swojej dziewczynie, nie? I teraz oczywiście albo się bardzo
chłopakowi.
Ucieszy. Albo chłopakowi. Jeśli bardzo się ucieszy, to super. Może też zapytać, co żeś zjebał, no nie? To jest gorsza jakby opcja. Ale generalnie jest tak, że kup kwiata swojemu ukochanemu lub swojej ukochanej, to na pewno się ucieszy. Jeśli nie lubi kwiatów, to kup coś, co lubi, ale kwiatki zawsze są... Nawet jeśli mówisz, że nie lubi kwiatków, to myślę, że może się ucieszyć, kiedy dostanie kwiatka.
Gdzie jest tym kwiatem?
Gdzie wiem, że nie lubisz kwiatów, więc kupiłem ci marchewki. To jest taka coś na zupie. To było bardzo
to super.
Mówiłem, że zrobiłem dobry uczynek. Przelałem trochę z tych pieniędzy na Signal Foundation.
O, okej, okay, super. Robią dobrą robotę. Nie korzystam z Signala, ale bardzo doceniam.
To jest tak, że ja też nie korzystam. W sensie mam Signala.
Mam oczywiście, ale
używałem go
nawet. Z nikim nie rozmawiam.
Tak, a ja no stwierdziłem po prostu, że oni w ogóle jakoś w zeszłym tygodniu zaczęli być non-profitem, na który można oficjalnie w końcu przelewać pieniądze.
Uh-huh.
I to jest tax-free w USA, tutaj niestety w UK. Nie. Ale stwierdziłem po prostu, że uważam, że to jest dobry pomysł, że to jest dobra fundacja i chciałbym jakby docenić. Więc troszeczkę z tych pieniędzy, jeśli ktoś wpłacił pieniądze na patronat, może czuć się trochę dobrze, ponieważ część z tych pieniędzy poszła na Signal Foundation i zrobiłem im po prostu mały datek w ramach podziękowania. No i na to wydałem pieniądze.
Więcej
pieniędzy nie pamiętam. Zapłaciłem za maila, kupiłem kwiaty i
A tak zupełnie szczerze... Gdyby na przykład była możliwość wsparcia jakiegoś chłopaków z Telegrama, to ja bym dał grosza. Bo naprawdę to jest apka, z której korzystam codziennie.
Tak, nie, no rozumiem. Ja też tak
wiesz,
bym
zrobił. Gdyby była jakaś fundacja, która gdzieś tam jest powiązana z Telegramem, także, albo chociaż po prostu, wiesz, apka jest za darmo, ale możesz rzucić im tip, to ja bym go rzucił, naprawdę, bo to zrobiłem, jest coś, co, wiesz.
Ja odpowiem też, dlaczego Signal Foundation, bo uważam, że robią bardzo ważną robotę. I to jest istotne, żeby takie firmy były na rynku. Więc po prostu im wpłaciłem pieniądze. I to jest tyle. A przyszłe pieniądze nie wiem, na co wydam.
Dobrze, no zobaczymy.
Nie wiem.
Zobaczymy. Będziemy się spowiadać z przyjemnością.
Może sobie kupię coś głupiego.
Może. No ja już kupiłem, ja zrobiłem sobie kartę z debetem na razie, ale na pewno zrobię recenzję tych słuchawek, więc możecie się tego spodziewać.
Prawdopodobnie w następnym odcinku. Pokemony kupię. Może Pokemony kupię.
Bardzo proszę.
Zobaczymy. Generalnie dziękuję bardzo za te datki. Jak widzicie, wydaję na rozsądne bardzo rzeczy. Mam, Wojtek, krótki taki mały temacik. Jeszcze ostatni. Tak a propos właśnie maila, fast maila, to chciałbym tylko takiego tipa, bo ja też... poleciłem, poczekaj, bo sobie tutaj znajdę, jest taki bardzo ładny temat na forum, ktoś zapytał, aha, tutaj sobie tych otworzę, Bądzioszek napisał na forumie naszym, ja to podlinkuję, zapytał, pomocy domena dla maila, tak się nazywa temat. I w tym temacie on zadał takie pytanie, cześć mi się prosto z rury, jestem totalnie zielony w tych sprawach, pomyślałem sobie, że jestem już dużym chłopcem, czas na zrezygnowanie z maila w domenie buziaczek.pl.
Szanuję.
Wszyscy go mieliśmy
kiedyś.
Tak, ja nie. Znalazłem sobie maila, znalazłem sobie domenę swoją, super, co dalej. Aktualnie mam maila na Gmailu i iCloudzie, oba używane na zmianie. Żaden z tych serwisów nie dał opcji zmiany na własną domenę, to prawda. Znaczy Gmail akurat daje, ale trzeba kupić Google Apps. No i czy ktoś jest tak miły i poprowadzi za rękę i powiedział, Mariuszku, kliknij tu i zapłać i tak dalej. No nie, ja zrobiłem faktycznie taki poradnik, dokładnie taki, na zasadzie co musisz zrobić i nawet tam ładnie opisałem, co trzeba zrobić.
A co jest silnikiem maila w twojej tutaj instrukcji?
Ja poleciłem dużo rzeczy, ale głównie poleciłem fast maila i zaraz i tam napisałem dlaczego. Jak masz w tym momencie Gmaila i iClouda na przykład, no to FastMail ma taką opcję, że może zaimportować twoje archiwum na przykład z Gmaila i z iClouda do FastMaila. I może też periodykalnie
zaciągać
to się pojawia. Więc nie musisz już na przykład logować się do iClouda czy do Gmaila i możesz spokojnie wszystko mieć na Fastmailu. Ale ja znalazłem dzisiaj aplikację, która nazywa się Fastmate. I to jest tak naprawdę wrapper Fastmaila do Maca.
Mhm.
Fastmaila GitHub.
A bo on normalnie działa tylko w przeglądarce.
Tak, no możesz, ja mam, wiesz, mail app i tak dalej, ale natomiast ja uważam, że ta aplikacja akurat w sensie strona Fastmaila działa rewelacyjnie. Fastmail to się nazywa, tak, Fastmail. I to pozwala ci zrobić, że kiedy naciskasz na jakiegoś maila, żeby zrobiło się mail tu na przykład, to otwiera ci się właśnie Fastmail, który jest tak naprawdę mailem jakby w takiej dedykowanej przeglądarce. Działa turbo szybko, działają skróty klawiszowe. Rewelacja, absolutnie polecam. Mhm. Jeśli ktoś używa Fastmaila, to żeby zainstalował sobie Fastmate, bo to jest turbo. Mi to polepszyło w ogóle używanie maila bardzo mocno. Także polecam, absolutnie polecam.
Spoko, bardzo okej. Okay. Znaczy, rzeczywiście, wiesz, no Gmail kiedyś dawał taką opcję, ale już teraz nie daje.
Wiesz, to jest najgorsze w Gmailu, nie? I to jest rzecz, która mnie jakby, bo ja wiem, że oczywiście prywatność, bezpieczeństwo i to są rzeczy, które są istotne, ale jest jedna rzecz w Gmailu, która sprawiła, że absolutnie dobrze się czułem akurat w tym momencie z zrobieniem tego kroku. Nie chodzi o to, no, że oczywiście, wiesz, no Gmail, tutaj takie, co to robi. Chodzi o to, że aplikacja Gmaila, w sensie strona Gmailowa była tak bardzo wolna ostatnimi czasy. I jak odpalałem na Safari, tak. Safari i na Chrome tak było wolne po prostu, że... A Fastmail jest tak samo, jak na zaskoduje, turbo szybki. Więc jakby ja absolutnie chcę, żeby moja poczta była szybka.
Tak powinien działać mail, oczywiście.
No tak, to tak. I to jest, oni, to działa tak dobrze, że ja nawet ichnią apkę używam do maila na telefonie. Ja jestem w szoku. Że, bo pomyślałem sobie, że no wiesz, MyLab będę korzystał, nie? Ale okazuje się, że naprawdę tak dobrze działa ich apka nawet na tym. Mam notatki, mam pliki, mam kalendarz, wszystko mam w tak naprawdę w aplikacji Fastmail na telefonie, więc...
Spoko, super, bardzo przyjemnie. Jeszcze jest taki temat, który... bo Google zrobił bardzo duży krok, jeżeli chodzi o komputer kwantowy. Nie wiem, czy czytałeś w ogóle coś więcej na ten
czytałem,
temat?
Tak, czytałem.
Bo ja czytałem i nic nie zrozumiałem, ale to...
A, bo ty mnie pytasz. Tylko tyle,
że... Ja cię pytam, bo ja bym się chciał czegoś dowiedzieć więcej. Wiem, że coś im się udało i mają jakiś bardzo mocny komputer.
Ja nie wiem, czy ja jestem jakby w pozycji do tego, bo jak Feynman powiedział, to jakby nie jestem jeszcze w stanie tego wytłumaczyć, wiesz, w prostych słowach, ale z tego, co rozumiem... Wiesz w ogóle, na czym polega komputer kwantowy, czy zacząć od tego?
Zacznij od tego, bo naprawdę chciałbym się dowiedzieć, także, bo ja wiem, że ty lubisz tłumaczyć i umiesz tłumaczyć jak pięcioletniemu dziecku i ja jestem właśnie pięcioletnim dzieckiem teraz.
Mogę popełnić błędy i bardzo, bardzo będę szczęśliwy, kiedy ktoś się mi wytknie, bo ja będę też nazywał uproszczenia. Ale generalnie komputer kwantowy od komputera takiego klasycznego różni się, Wojtku, tym, że w zwykłym komputerze, w twoim telefonie, w swoim komputerze masz coś, co się nazywa bit. Tak zapisane są informacje.
Tak.
Bit.
Zero lub jedynka.
Dokładnie. W komputerze kwantowym to są kubity. I teraz różnica pomiędzy bitem a kubitem jest taka, że bit może być albo zerem, albo jedynką, a kubit generalnie jest jednym i drugim jednocześnie.
Co już trochę robi klej. Brzmi absurdalnie, no.
I teraz mając jeden kubit, masz jakby no trzy opcje. 0, 1 albo 0, 1, no nie? W sensie razem. I generalnie liczba kubitów, jak dodajesz kolejny kubit, którym możesz zapisać dane, to nie rośnie jakby ci liniowo, tylko zaczyna ci to rosnąć wykładniczo, ilość możliwych kombinacji do zapisywania. Teraz te komputery kwantowe, które w tym momencie się pojawiają, o których mówią ludzie, to one nie są komputery, które absolutnie w tym momencie można do czegoś sensownego jeszcze zastosować. To nie są komputery, które jakby robią coś sensownego. Natomiast te komputery pokazują już w tym momencie w jakiś sposób, i zaraz też powiem w jaki, wyższość, powiedzmy, takiego komputera kwantowego nad komputerem zwykłym.
Okay.
Powiedziałbym tradycyjnym. I teraz, na czym polega ta wyższość? Z racji tego, że ten kubit może być jakby każdą z tych wartości jednocześnie, można jakby sprawdzać dużo, 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 dużo szybciej na przykład wyniki działań matematycznych. Mhm. I załóżmy, że na przykład masz działanie...
Bo on może wygenerować hipotezę na dwa czy trzy różne sposoby, nie? Jakby, że co by się stało, gdyby bit miał wartość, znaczy kubit miał wartość 0, co by się stało, gdyby miał 1 i co by się stało, gdyby miał 0,1?
Tak.
Aha.
założenie jest takie, że na przykład w przypadku sprawdzania losowych na przykład co do potęgi którejś plus coś do potęgi którejś równa się jakiś wynik. I komputery nasze zwykłe, tradycyjne musiały po prostu sprawdzać każdy wynik pojedynczo, żeby do tego dojść. A komputer kwantowy po prostu robi to dużo, dużo szybciej i może sprawdzać wiele kombinacji naraz tak naprawdę.
Okay.
I z tego co rozumiem, jakby sytuacja w tym momencie wygląda, Wojtek, tak, że oni ogłosili, że ich komputer kwantowy, który zbudowali, jest w stanie wykonywać obliczenia matematyczne szybciej niż komputer tradycyjny byłby w jakimś sensownym dystansie czasowym. Chodzi o to, że takie samo działanie, które ich komputer robi tam chyba w 300 sekund, tradycyjny komputer potrzebuje ileś tam tysięcy lat. Ale to, ale to nie jest jeszcze rzecz, którą w jakikolwiek sensowny sposób można wykorzystać. Po prostu oni udowadniają, że komputer kwantowy jest jakby wielokrotnie, ma możliwości wielokrotnie większe niż komputer tradycyjny. Ale nie ma jeszcze żadnego wykorzystania, nie można z tym jeszcze nic sensownego zrobić. Po prostu to jest kolejny krok w stosunku do tego, żeby komputery kwantowe w jakiś sposób można było wykorzystać i używać. Ale ja pewnie się zrobiłem dużo...
No.
Pewnie zrobiłem dużo błędów w tym i bardzo dużo uprościłem i bardzo jestem ciekawy, jeśli ktoś mi wytknie błędy, bo ja się oczywiście chętnie douczę. Natomiast na ten moment z tego, co rozumiem, po prostu Google uzyskało komputer, który jest w stanie wykonywać działania matematyczne na randomowych liczbach dużo szybciej niż komputer tradycyjny.
Jest w ogóle to, kończy w ogóle się to... na tym, że to jest po prostu tu bardzo, bardzo, bardzo szybkie.
Tak, ja, jest w ogóle o tym artykuł. Ja chyba go zalinkuję, ponieważ tam jest napisane na pewno dużo lepiej niż ja to byłbym w stanie zrobić. Bo jest taki... Nie wiem, gdzie to było... Czekaj, daj mi sekundkę. To było chyba na... To nie było na Crazy Nauka. Albo chociaż może było, sprawdzę. Bo ja tych blogów mam, czytam dużo takich.
A Crazy Nauka wydało książkę w ogóle.
Jakoś. W ogóle Crazy Nauka jest bardzo spoko. Nie, to było na... Poczekaj, to muszę sprawdzić w RSS, jak się nazywa ten serwis. Bo to nigdy nie pamiętam. To jest w Science... Kopalnia Wiedzy. Kopalnia Wiedzy. Na kopalniawiedzy.pl. Ja podlinkuję do tego. Oni mają swojego w ogóle Patronite'a, bo oni są spoko. I tutaj jest wyszukiwarka. Ja wpiszę sobie Google. I... Data. Bla, 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 bla. O, procesor Google osiągnął kwantową supremację.
Aha.
Autorzy obliczyli, że wykonanie takiego zadania zajęłoby summitowi najpotężniejszemu klasycznemu superkomputerowi na świecie aż 10 tysięcy lat. Procesor Sycamore wykonał je w 200 sekund.
O. That makes sense. No spoko. To trochę tłumaczy. Zdecydowanie.
Zadanie, które miało, to było wygenerować przypadkowy zestaw liczb przy systemie dwójkowym i sprawdzić, czy rzeczywiście ich rozkład jest przypadkowy.
Aha.
Algorytm nie przyda się do niczego więcej niż generowania prawdziwych liczb losowych. No. Tak jak mówiłem.
No spoko.
Czyli w gruncie, no dobra, no to... w gruncie rzeczy nie popełniłem aż takich dużych błędów.
No to brawo, brawo, ale dziękuję ci, bo rzeczywiście wiesz, ja tylko jakieś nagłówki przeczytałem, nie miałem czasu naprawdę wczytać się w ten temat i chciałem się po prostu dowiedzieć.
Jest qubit. Ja sprawdzę, czy jak wpiszę sobie qubit, kwantowe procesory, najszybsza na świecie bramka, ważny przełom w informatyce, uzyskano qubity w temperaturze pokojowej, czy tym jest napisane, co tutaj jest właśnie? Google. Co to jest qubit? I czy jest jakiś taki, co mogę ci polecić, Wojtek, żeby to zobaczyć? No ale to jest po prostu... Różni się od klasycznego bitu tym, że może znajdować się w dowolnej superpozycji dwóch stanów kwantowych. To znaczy właśnie, że może być i zerem, i jedynką. No. Taka ciekawostka. Polecam poczytanie o komputerach kwantowych, bo to jest trochę czary, ale no.
No tak, ale przynajmniej ja wiem już więcej i mam jakby rozumienie większe, co mnie bardzo, bardzo cieszy. cieszy mnie. No.
Tutaj właśnie
dobrze, dobrze. Czy... No, jeszcze czytasz coś.
Tak. No, że komputery klasyczne potrzebowały na przykład by... jest coś takiego jak algorytm kwantowy Shora i to jest algorytm kwantowy umożliwiający rozkład na czynniki pierwszej liczby naturalnej n w czasie jakimś tam.
Mhm.
Czyli służy do rozbijania liczby na czynniki pierwsze, no nie?
Mhm.
Czyli na przykład jak masz liczbę na przykład 20, to jest 2 razy 2 razy 5. I to są czynniki pierwsze, no nie? No i teraz komputery klasyczne przekroczyłyby średnią długość życia człowieka, a dla liczb kilkudziesięciocyfrowych, a dla większych jeszcze to czas istnienia wszechświata, na komputerach kwantowych możliwe byłoby wykonanie tych operacji w bardziej realnym okresie.
Okej. No właśnie, pytanie jakby z jednej strony super, że te komputery powstają i są coraz potężniejsze, tylko faktycznie do czego będzie można je wykorzystać? Jakby
wiesz, no,
to nie jest tak, że
czy mogę zrobić super science w tym momencie? Czy dałeś taką książkę, czy czytałeś ostatnią książkę Dana Browna? A w ogóle czytasz książki Dana Browna? To są fajne.
Wiesz co, tylko te pierwsze mi się zdarzyło.
A ja uwielbiam czytać książki Dana Browna, to jest mój guilty pleasure, ale nie przyznam się do tego publicznie nigdy. Dobrze, że powiedziałem to w podcaście, którego słucha 15 tysięcy osób. Słuchaj, on napisał taką książkę, która nazywa się... ostatnia książka jego z 2017 roku nazywa się Origin i to jest po polsku... Początek?
Brzmi jak tak, że jak dobre ten...
Tak, początek się nazywa.
Dobre tłumaczenie,
Origin. No to dobrze. I nie będę spoilował jakoś bardzo mocno. Jeśli ktoś słuchał, to może przeskoczyć sobie i... To będziemy kończyć chyba po tym, co powiem, więc jakby co to może już kończyć, ale w początku, w tej książce jest tak, że tam chyba z tego, co pamiętam, był komputer kwantowy, którego zdaniem było po prostu sprawdzenie, czy można losowo stworzyć życie. Jeden komputer kwantowy, zadaniem tego komputera było właśnie stworzenie superkomputer quantum computer, no nie? I on miał sprawdzić po prostu, czy istnieje jakiś taki czy istnieje taka opcja, żeby stworzyć życie losowo bez udziału Boga, no nie? No i tutaj właśnie ten superkomputer był bardzo mocno jednym z głównych plotów. Taka ciekawostka. Wiesz, no jeśli będziemy się trzymać tego bardzo takiego takiego podejścia właśnie science fiction, no to właśnie taki komputer powiedzmy teoretycznie mógłby sprawdzić miliony różnych scenariuszy, w których być może ludzkość mogła powstać, wiesz, naturalnie po prostu z ewolucji kamienia, no nie? Chociażby coś takiego. Więc tak, ale to już do bardzo pierdziele głupoty. Myślę, że możemy, Wojtek, kończyć ten odcinek.
No, myślę, że kończmy. Ale bardzo ci dziękuję za tą podróż w świat superkomputerów. Ja się bawiłem dobrze i warto już lądować.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię, posłyszymy się za tydzień. A osoby chętne zapraszamy na drugą część na Patreonie. Pozdrawiam.
Tak jest. Pa.
A teraz coś zupełnie innego. Jest Łos Podcast.